Chciałbym podziękować za możliwość zwiastowania wśród Was Ewangelii o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. I pozwólcie, że zanim rozpocznę, zaproszę również wszystkich Was do nas, do Kętrzyna za tydzień, kiedy również będziemy obchodzić Święto Żyw. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Zaplanujcie, przygotujcie, tak jak pastor Zbyszek mówił na początku się, i przyjedźcie do nas. Słuchajcie, taki dzień jak dzisiaj, takie wydarzenie jak dzisiaj, ono się powtarza co roku. Można by powiedzieć, że no powtarzalne jest, prawda? Tak jak święta Wielkiej Nocy, tak jak święta Bożego Narodzenia, ale jest w tym pewien sens. Dlatego, że Bóg chce, abyśmy pamiętali. Bóg chce, abyśmy nie zapominali. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj mówić. O tym, że Bóg chce, byśmy pamiętali, że On w naszym życiu wykonuje dzieło. Żebyśmy żyli z Nim, żebyśmy żyli dla Niego, żebyśmy żyli przy Nim i nie zapominali o Jego łasce, o Jego dobroci, o Jego dziele zbawienia również w Jezusie Chrystusie. Innymi słowy, właśnie święta są po to, żeby pamiętać. I również święto dziękczynienia jest po to, żeby pamiętać o Bożej obecności, Bożym działaniu w naszym życiu. Jurek Poremski, może niektórzy Was znają, to jest taki szan, on śpiewak, rybak, tworzy szanty. W jednej ze swoich piosenek takie słowa zawarł, że dobrą, lecz krótką pamięć mam, więc kiedy to było, no nie wiem sam. Właśnie i z tego powodu święta są po to, żeby nam przypomnieć. Święta są po to, żeby dać nam na powrót możliwość do tego, żeby zobaczyć, spojrzeć wstecz, zobaczyć jak to było kiedyś i w którym momencie w życiu teraz jestem. Jak do tej pory, jak cudownie i niezwykle prowadził mnie Pan. Szczególnie mówię tutaj o tych, którzy wyznali jako swojego Pana, swojego Boga właśnie Jezusa Chrystusa. Tego, który stąpił na ziemię, aby ponieść karę za nasze grzechy. Zobaczcie na taką pewną właściwość pamięci, że oprócz tego, że zanika, tak jak tutaj krótka jest, tak, to jeszcze jest troszkę subiektywna. To znaczy, że zdarzenie się wydarzyło, słowa się wypowiedziały, ja je zapamiętałem i po latach mogę je inaczej pamiętać. To jest tak trochę właśnie, że nie tyle co się wydarzyło, ale jak to zapamiętałem, prawda? Czy jakaś interpretacja tego, co się wydarzyło, też mi może towarzyszyć. Niekoniecznie stricte, wyraźnie tak, jak dana rzecz zaistniała. Poza tym też nasza pamięć jest wybiórcza z tego powodu, że na nieszczęście nasze właśnie za dużo czy za chętnie pamiętamy rzeczy, których nie powinniśmy. Za długo je pamiętamy. Też z drugiej strony patrząc, umykają rzeczy, które powinniśmy pamiętać. Ja tak ogólnie mówię, ale zwróćcie uwagę na przykład, jak głęboko do serca zapadają słowa, które ktoś wypowiedział o nas. Jak się długo je gdzieś tam trzyma, nawet się nie chcąc ich trzymać. Jakoś nawet no nie chcąc ich pamiętać, bo były przykre, niedobre, no, niekorzystne, niebudujące, ale się nie pamięta. Prawda? A słowa dobre, dobre czyny, dobre jakieś takie nastawienie, no to jest takie coś, do czego często trzeba się jakoś tak skłonić, zmusić, może nawet jakoś tak w wysiłek pewien ponieść, żeby na nich się zatrzymać. Święto zbioru, święto żniw, święto plonów, po polsku dożynki. To tutaj tak, to są bliskoznaczne jakieś takie wyrażenia. A Bóg chociażby w drugiej Mojżeszowej, w 34 rozdziale, tam jest napisane tak. Ustanowisz też sobie święto tygodni przy pierwocinach żniwa pszenicy oraz święto zbioru na przełomie roku. I po co to święto? Dlaczego i co pamiętać? Zwróćcie uwagę też, że słowo pamiętać w hebrajskim języku troszeczkę inaczej, inne ma znaczenie troszeczkę. Nie takie psychologiczne, przypomniałem sobie coś tam w supermarkecie mam kupić, tylko że to jest pamiętać, dlatego że ja mam w tym swój udział. Pamiętać dlatego, że ja tego doświadczam. Pamiętać dlatego, że to mnie dotyczy. To jest tego rodzaju pamiętanie. I ja wypisałem cztery takie wersety, takie pokazujące to, że Bóg chce, byśmy pamiętali rzeczy. Bóg chce, żebyśmy pamiętali Jego dzieła. Bóg chce, żebyśmy również swoje dzieła pamiętali, czy swoje zachowania pamiętali. Posłuchajcie, z Księgi Powtórzonego Prawa, to jest tak zwana Piąta Mojżeszowa, 8 rozdział, 18 werset, takie słowa tutaj są. Pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Pamiętaj, że to Pan Bóg daje Ci siłę. To jest takie słowo, które gdzieś tam jest niewygodne dla ludzi, którzy chcą sobie przypisywać wszelką siłę, którą mają, wszelkie zdobycze, które w życiu gdzieś tam osiągnęli. No jak to? Bóg mi dał. Ja zapracowałem przecież, prawda? To tutaj Izraelici mieli pamiętać, że to, co otrzymali, dlatego otrzymali, że Bóg dał im tę siłę i możliwość. Tak samo również też z tej samej Księgi Powtórzonego Prawa, 24 rozdział, 18 werset. Bóg skłania Izraelitów, żeby pamiętali, jak to było wcześniej. Po polsku trochę funkcjonuje takie powiedzenie: zapomniał Bóg, że cielęciem był. Prawda? Coś takiego jest. Zapomniał Bóg, że cielęciem był. I tutaj jest tak, że no właśnie, dlaczego Bóg chce, żebyśmy pamiętali, że byliśmy cielęciem? Że byliśmy w którymś momencie swojego życia właśnie głęboko w grzechu, że byliśmy w swoim życiu jakoś tak pogrążeni w niemocy, w bezsilności, właśnie po to, żeby się nasze serce nie wynosiło, żebyśmy nie zbuntowali się przeciwko Bogu. Ale to trzeba pamiętać, żeby mieć taką pokorę, takie zrozumienie, że to, co mnie spotyka w życiu teraz jako wierzącego, to jest po prostu dowodem Jego łaski. Pamiętaj też, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, a odkupił Cię stamtąd Pan Bóg Twój. Dlatego ja nakazuję Ci, abyś to czynił. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem, a odkupił Cię Pan Bóg Twój. Prawda? To jest wyraźne wskazanie właśnie, żebyśmy pamiętali, używali tej swojej pamięci też do tego, żeby się nie wynosić przed Bogiem. Ale też Bóg skłania Izraelitów do tego, żeby pamiętali być może rzeczy, których nie chcieli, żeby im były przypominane. I właśnie takie sytuacje też są tutaj w Słowie Bożym pokazane. Powtórzonego prawa znowu, 9:7. Pamiętaj, i tutaj tak podkreślone, a nie zapominaj, jak pobudzałeś do gniewu Pana Boga Twego na pustyni. Od dnia, którego wyszliście z ziemi egipskiej, aż do przyjścia waszego na to miejsce, byliście krnąbrni wobec Pana. Ale Bóg chce, żeby mieli pamięć o sobie samych, co? Zobaczcie, jak często nie chcemy pamiętać swoich wykroczeń. Zobaczcie, jak często nie chcemy, żeby ktoś nam przypominał nasze własne wykroczenia. Prawda? Chcemy o sobie myśleć dobrze. Chcemy o sobie nie pamiętać złego i nie chcemy też, żeby inni o nas pamiętali złego. Cokolwiek złego, prawda? Albo właśnie to przypomnienie pokazuje, że nie jestem właśnie taki dobry, jakim sobie bym chciał być, czy myślał o sobie, że jestem. Że potrzebuję łaski, że potrzebuję odkupienia, że rzeczywiście w swoim życiu widzę, czy poznaję, rozpoznaję okresy, kiedy się buntowałem, kiedy byłem nieposłuszny Bogu, kiedy to złe właśnie było obecne. I Bóg mówi tu nie po to, żeby człowieka pogrążyć: słuchaj, patrz, jaki zły byłeś, patrz, jaki zły byłeś. Tylko żeby człowiek sobie zdawał sprawę, że jego życie polega po prostu na łasce, którą otrzymał od Boga. Że rzeczywiście Bóg spotkał go w momencie w jego życiu, wyciągnął go, naprawdę go zmienił, przemienił, ustawił na innej płaszczyźnie. Można by powiedzieć, tak jak Dawid się modlił w psalmach, postawił mnie na skalę, z grząskiego błota mnie wyciągnąłeś. Zobaczcie, że Bóg skłania się do grzesznika, do mnie, do każdego z nas tutaj obecnych, wyciąga rękę, niejako mówiąc, jesteś w tym miejscu swojego życia, jesteś zbuntowany, knombrny, nieposłuszny wobec mnie, ja do Ciebie wyciągam rękę, bo chcę, żeby zawrzeć pokój. Bo chcę, byśmy do siebie razem dalej w tym życiu byli. I później Bóg stopniowo człowieka przemienia. Zauważcie, może też macie taką okazję słyszeć o tym, że Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Prawda? Akceptuje taki, jaki jestem. Ale de facto patrząc w Boże Słowo, świadectwo Bożego Słowa, to jaki jestem, wcale się Bogu może nie podobać. On do mnie wyciąga rękę w momencie takim, jakim jestem, ale przemienia mnie. Do mnie tak bardzo mocno, wyraziście i tak, można by powiedzieć, z pewną brutalną mocą docierają takie słowa z Ezechiela 16. Może czytaliście ten rozdział, Księga Ezechiela 16. Tam jest mowa o tym, jak Bóg spotyka na pustyni dziewczynę, która o mało co jest bliska śmierci, jest naga, jest głodna, jest spragniona, po prostu jest w takim stanie pożałowania godnym. I potem jest opis, jak przyodziewa ją, jak ją karmi, jak czyni ją piękną. A potem jest mowa o tym, jak ona oddaje się w nierząd. Nie jest Bogu wdzięczna w żaden sposób. Bardzo poruszający obraz. Słuchajcie, Bóg przemienił to życie po to, żeby człowiek, ta osoba żyła dla Niego. To jest oczywiście porównanie do narodu izraelskiego i tak dalej. Ale popatrzcie, że to Bóg wyciąga do nas rękę, spotyka nas w momencie naszego życia, ale nie zostawia nas w tym momencie takiego życia. Nie zostawia nas takimi, jakimi jesteśmy. Bo chce, byśmy byli podobni do Chrystusa. Chce nas przemieniać. Chce nas po prostu upodobnić do swojego Syna, do tego, co jest piękne, do tego, jak On powiedział, Jego słuchajcie, bo w Nim mam upodobanie. To jest parafraza, prawda? To jest Syn mój umiłowany, którym sobie upodobałem. To jest po prostu takimi On chce nas widzieć i chce, żebyśmy byli. Widzieć, jeszcze tutaj dalej. W Słowie Bożym pamiętam, Panie, o odwiecznych prawach Twoich i doznaję pocieszenia. 119 psalm, 52 werset. Chce Bóg, byśmy pamiętali Jego Słowo. I tutaj w szczególności jest pokazane dlaczego. Bo pamiętając o Jego Słowie, doznajemy pocieszenia. Pamiętając o Jego łasce, o Jego działaniu, o Jego prawach właśnie, doznajemy pocieszenia. Kto z nas tu potrzebuje pocieszenia? Powiedzcie mi. Dzisiaj może nie, tak? Ale jutro? Pojutrze? Za tydzień? Kto z nas nie potrzebował kiedyś? Były na pewno okresy takie, że potrzebowałam pocieszenia. I nikogo nie było, kto by pocieszył. Nikogo. Do kogo by zadzwonić? Kto by zadzwonił? Ludzie, którzy mają 800 znajomych na Facebooku, nie mają z kim porozmawiać. Zobaczcie, że Słowo Boże pociesza. Dlatego pamiętam o Nim. Pamiętam o Słowie Bożym, psalmista mówi. Pamiętam, Panie, o odwiecznych prawach Twoich i doznaję pocieszenia. Widzieć i słyszeć Boże dzieła, kolejna jakby rzecz pamiętania, rozumienia tej rzeczywistości, która wobec nas, która nas otacza. Kiedyś, kiedy nie znałem Boga, kiedy się nie nawróciłem, kiedy moje serce nie było odrodzone, patrzyłem na świat tak jak każdy człowiek patrzy. W ogóle, tak jakby po prostu to, co mnie otacza, jest normalne, że to jest. Ale wiecie co, po tym jak Bóg mi dał łaskę odrodzenia na nowo, zobaczyłem, że świat jest po prostu piękny. Świat jest niezwykle misternie stworzony, jakoś tak istnieje, że to nie jest takie normalne, że to istnieje. Wiecie, co mnie zachwyciło? Liście. Dziwne, nie? Ale zobaczcie, ile jest drzew. Nie ma żadnego drzewa, które by było takie samo obok. I na każdym drzewie jest ile liści. I każdy liść jest inny. Kto to wszystko zrobił? Jak to jest, że to jest takie piękne, tak skomplikowanie piękne po prostu. Widzieć i słyszeć to, co Bóg robi. Zobaczcie, to się zaczyna od tego objawienia ogólnego, można powiedzieć, od tego, co Bóg pokazuje w swoim stworzeniu, że On jest, że On jest Stwórcą, że On jest tym, który daje, że On jest tym, który podtrzymuje całą tą rzeczywistość, świat, życie, które my też doświadczamy. Wielu ludzi, widząc to, tak naprawdę odwraca się od Boga. W liście do Rzymian na początku tam jest napisane, że widząc te dzieła Boga, zniczemnieli ludzie w swoich myślach. I odwrócili się. Zaczęli robić rzeczy, które pogrążyły ich po prostu w nieprawości, w złości. I dał nam tutaj, w Kościele, my tak podobnie, prawdopodobnie żyliśmy w którymś momencie swojego życia i Bóg nam dał łaskę, że otworzył nam oczy. To jest właśnie to otwarcie oczu. To jest ta możliwość, którą doświadczają ludzie, którzy należą do Niego. Poza tym mija kolejny rok łaski Jego. Mija kolejny czas, okres, kiedy człowiek może się zastanowić, jak ten czas minął. Co doświadczyłem, co zrozumiałem, co w jakiś sposób się stało, że ten rok jest kolejnym rokiem, w którym mogę powiedzieć, że łaska stała się większa i większa. W którym mogę powiedzieć, że moja wdzięczność Bogu wzrosła. Jeżeli ktokolwiek ma zakryte serce, zakryte oczy, nie widzi tego, nie będzie pobudzony do wdzięczności. Będzie myślał cokolwiek innego. Będzie w sobie przypisywał albo mówił, że tak się należy, tak, ale nie będzie widział, że oto minął kolejny rok Bożej łaski i działania w moim życiu. Że oto minął kolejny okres, kiedy patrząc wstecz mogę widzieć, ile się zmieniło i mogę Bogu podziękować. Nie modliłem się, dziękując Bogu za świat, który widziałem kiedyś przed swoim nawróceniem. Teraz się modlę. Dziękuję Bogu, że naprawdę słońce jest piękne, że jadąc tutaj, słuchajcie, są pola. Są piękne pola. Moja żona mówi do mnie, jak tu jest pięknie. Zobaczcie, że człowiek, który ma zakryte oczy, nie widzi działania Boga w swoim życiu. Raczej się spodziewa, raczej myśli, że to się, to tak ma być, bo ja tak chcę. Tak się dzieje. Ale kiedy przychodzi to narodzenie na nowo, to narodzenie z góry, to rzeczy się zmieniają. O dziwo, można powiedzieć, że do wdzięczności nikogo nie można zmusić, prawda? Że nie przymusisz przykazem dziecka, starszego, młodego i tak dalej do tego, że bądź wdzięczny, tak? Bądź wdzięczny. Weź i bądź, jak ja nie jestem, tak? Bądź wdzięczny. Ale patrząc w Boże Słowo, widać chociażby z tych fragmentów, które czytałem, że Bóg chce, byśmy pamiętając o Jego działaniu w swoim życiu, nie zapominając z drugiej strony tego, co On uczynił, tego, co wiemy, wyciągnęli z tego wnioski. Wyciągnęli z tego wnioski, które będą nas pobudzać do wdzięczności właśnie. Starsi mogą pokazywać młodszym właśnie, za co jesteśmy Bogu wdzięczni. Właśnie te święta, które w Starym Testamencie były ustanowione dla narodu izraelskiego, miały edukacyjną taką jakby funkcję, żeby uczyć wdzięczności. Nie można może jej nakazać, ale można pokazać, co jest właściwe, co jest dobre w Bożych oczach i czego On chce, żeby Jego naród się nauczył. Zobaczcie, że tak naprawdę ze zdumieniem, patrząc w Stary Testament, można zobaczyć, że właśnie ci, którzy wyszli z Egiptu, ci, których Bóg wyprowadził z tej niewoli, wprowadził do ziemi miodem, mlekiem płynącej, której kiści winogron musiało kilku mieść, żeby udźwignąć, którą dał jakby no, grupie niewolników, którzy nigdy nie walczyli zdobywać potężne miasta, że wkrótce później ten naród nie tylko się nie odwdzięczył, ale się odwrócił od tego Boga, który im to dał. Nie bądźmy tacy. Po prostu. I dlatego właśnie musimy się uczyć wdzięczności. Musimy patrzeć, patrząc nawet na te święta, które mamy, że oto mamy za co Bogu dziękować. Że oto widzimy Jego działanie w swoim życiu. Że nie przypisujemy też tego, co się dzieje dobrego samym sobie jedynie. Samym swojemu takiemu no, mocy. Taką. Zepnę się i poradzę sobie, tak? Poradzę sobie. Dam sobie radę, na pewno. Tylko Bóg może, musi mi trochę pomóc, ale ja sobie poradzę, nie? To trochę jest inaczej, że Bóg działa, a ja może troszeczkę w tym dokładam. Bóg chce, żeby Jego lud pamiętał dzieło zbawienia, drogę, jaką przeszli, Jego narzekania, cierpliwość i surowość Bożą też względem Niego. Zbyt łatwo dzisiaj, myślę, i Kościół też również, ale całe społeczeństwo, tak jak my żyjemy tutaj, może na Mazurach, mówią Polska C i tak dalej, ale zobaczcie, jak wielu z nas jest zabieganych. Jak wielu z nas mówi, nie mam czasu. Jak, o dziwo, bezrobotni nie mają czasu. Ludzie na emeryturach nie mają czasu. No, zdaje się, kogokolwiek by nie posłuchać, nie ma czasu. Bo jest tyle spraw. Jest tyle rzeczy do załatwienia, że przetłacza to po prostu. I teraz zastanówcie się, czy żeby okazać Bogu wdzięczność, potrzebuje trochę czasu? Czy na to jest potrzebna? Czy może w drodze między jednym moim zadaniem na mieście, a drugim moim zadaniem, to ja w tej drodze, to ja podziękuję Bogu? Bo wtedy mam czas troszeczkę, na czerwonym świetle stojąc. Czy może właśnie Bóg chciałby, żeby ta nasza wdzięczność jakąś taką materię miała, jakąś taką mięsistość, nie wiem jak to nazwać do końca, taki wymiar, taki konkret, jakiegoś konkretu takiego, że oto okazuje Bogu wdzięczność, bo On jest tego godzien, bo On jest tego warty, żeby Mu podziękować, bo On jest godzien tego, żebym zaplanował w tygodniu czas, żeby Mu podziękować, żebym się nie dał zagonić w kozi róg, w tym kołowrotku, tak jak chomiki biegają, wiecie, nie? Ciągle dookoła i ciągle masa różnych rzeczy się pojawia, z których nie da rady nadążyć. I czasu na okazanie wdzięczności Bogu okazuje się, że brakuje. A ten szabat, który wcześniej w Starym Testamencie właśnie miał być znakiem przymierza między ludem a Bogiem. Izraelici przestali to przestrzegać, bo właśnie zapominali o Bogu. Nie pamiętali Jego praw, nie pamiętali Jego woli i odwracali się stopniowo. Nie mieli czasu. Zdaje się, dzisiaj wszystko mamy na najwyższych obrotach. Mamy telefony, mamy samochody, mamy komputery szybkie. Prawda? To wszystko w jednym telefonie teraz jest tyle rzeczy, że po prostu dawniej to w komputerze tyle nie było. Prawda? To jest wymagające. Jak można szybko dotrzeć do informacji, jak można rzeczy pewne zrobić szybko, a jednocześnie coraz mniej czasu jest tego. Ale kiedy Bóg nakazywał Izraelitom szabat, mówił o tym, że zatrzymasz się w czasie żniwa i w czasie orki. Że będziesz czcił szabat w czasie żniwa i w czasie orki. Kto dzisiaj tak robi? Jakiś rolnik robi tak? Jest pogoda? Jest możliwość zebrać zboże? Kto trzyma swój kombajn, że tak powiem, na podwórku? Spotyka się w kościele, potem cały dzień gdzieś tam z rodziną czy znajomymi po prostu spędza. No można powiedzieć, ludzie mają różne zawody. W niedzielę trzeba pracować, tak? Jest dyżur, nie wiem, lekarz, pilot, kierowca pociągu, kierowca, no, maszynista. Że muszą, tak? Że mają taką pracę. A może szabat być we wtorek? Może szabat być w czwartek? Może. Może być. Kogo stać na to, żeby cały dzień poświęcić Bogu, słuchajcie, dzisiaj? Zastanówcie się, czy Bóg nie chce, czy nie przypomina właśnie, między innymi właśnie przez to święto, żebyśmy się trochę zatrzymali, zwolnili, żebyśmy trochę spojrzeli na Niego, na Tego, który jest dawcą, na Tego, który daje wszystko. Zauważcie, że dawniej ludzie mieli, można by powiedzieć, więcej pracy. Na roli więcej pracy wymagało zebranie zboża czy tych plon i tak dalej niż dzisiaj. I Bóg im to nakazał. Wiedział, że będzie żniwo, wiedział, że będzie orka, wiedział, że będzie dużo pracy pilnej i nakazał im szabat. Ale to jest nasz wybór. To my wybieramy. Zauważcie, że to my wybieramy. To my wybieramy. Naprawdę. Inne jeszcze aspekty są obecne, związane z tym, żeby Bogu oddawać chwałę. Tam w Starym Testamencie, ale też dzisiaj. Tam były kwestie dziesięcin, ofiar. Tam były takie... możliwości, które naród izraelski miał, też pokazane, czy nakazane czasami nawet przez Boga, żeby oddać Bogu chwałę, żeby Bogu podziękować. No i ludzie przez pewien czas to robili, a później przestali. Zobaczcie też, że nie możemy Bogu powiedzieć: Boże, to ja dziękuję Ci za ten rok łaski, że miałem zdrowie, że miałem gdzie mieszkać, że miałem ubranie, ja i moja rodzina, a teraz pozwól mi robić to, co ja chcę. Prawda? Że to nie jest tego rodzaju zależność, tego rodzaju logika tutaj, która jest właściwą. Bóg chce lud dla siebie, taki, który rzeczywiście jest przy Nim, jest Jego ludem. Jest ludem, który rozumie, ile łaski otrzymuje codziennie. No i na koniec ostatni aspekt Bożej łaski, też naszego pamiętania, naszej wdzięczności, naszego niezapominania o Nim. Łaski w Chrystusie. Łaski w Chrystusie. Jego łaska, Boga łaska, która rozlewa się i na sprawiedliwych, i nie na sprawiedliwych. Jego słońce świeci i dla tych. Zobaczcie, że mija kolejny rok dla tych z nas, którzy wierzymy w Chrystusa, że jest naszym Zbawicielem. Mija kolejny rok Jego łaski, Jego takiej realności, rzeczywistości, która mówi, że będziesz zbawiony, będziesz żył wiecznie. Kolejny rok tej łaski. Jego łaska przekracza zapewnienie ubrania, mieszkania, jedzenia. Jego łaska wkracza w rzeczywistość duchową, mówią: jesteś zbawiony, jesteś zaakceptowany, jesteś tym, który będzie żył wiecznie. I to jest łaska w Chrystusie. To jest łaska, którą nam dał Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Jego dobrowolna śmierć za nasze grzechy, Jego zmartwychwstanie jest obietnicą dla nas wierzących. Dla Jego Kościoła jest obietnicą życia wieczności. On jedynie jest fundamentem naszej nadziei. Zresztą nawet apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Słuchajcie, nasze życie wykracza poza tutejsze życie. Tutaj na ziemi, prawda? To wykracza. To, czym nas Bóg obdarzył w Chrystusie, wykracza poza ubranie, jedzenie, mieszkanie, poza dobre samopoczucie tutaj. To wkracza w wieczność. Wkracza w to, co jest mi obiecane, a o czym apostoł powiedział, że nie weszło do serc filozofów, naukowców. Nikt sobie tego nie potrafi wyobrazić, do czego, do jakiej rzeczywistości nas Bóg powołał. Słuchajcie, to zdumiewa, żeby tak się zastanowić nad tym. I patrzmy na to, że w Chrystusie jest nam okazana największa łaska. Bo nasze grzechy, nasze niegodziwości są darowane. I jeszcze jeden taki aspekt. Tak samo jak ten świat nie jest oczywisty, tak samo łaska nie jest oczywista. Być może budzimy się i codziennie myślimy: o, kolejny dzień łaski. Bóg będzie mi dawał łaskę, bo musi. Zgadza się? Nie, nie musi. Nie musi. Nie muszę mieć zdrowia. Nie muszę mieć zdrowych dzieci. Nie muszę mieć pieniędzy. Nic. Nie muszę. Jeżeli mam, to znaczy, że okazał mi łaskę. Jeżeli mam, to znaczy, że się zmiłował nade mną. To nie jest oczywiste. Zobaczcie, jak wielu ludzi pośród nas nie ma nawet połowy tej łaski, już nie mówiąc o rzeczach materialnych, które my mamy. Kiedyś taki mail się rozchodził, jeżeli masz konto bankowe i jeszcze jakieś oszczędności na tym koncie, to należysz do 2% ludności świata. Pomijając taki aspekt materialny, prawda? Ale sam Bóg mówi, że zmiłuje się nad kim się zmiłuje. Zlituje się nad kim się zlituje. Jeżeli ktoś czuje Bożą łaskę, to słuchajcie, nie traktujmy tego jako oczywistość, konieczność, bo Bóg jest mi dłużny i winien mi okazywać łaskę. On mi okazuje łaskę. Ja jestem jej beneficjentem, jestem Bogu wdzięczny, bo rozumiem, że na to nie zasłużyłem. Taka kolejność. Już kończąc kilka tylko takich uwag. Nie powinno nas opuszczać poczucie wdzięczności Bogu. Kolejne miesiące mijają, lata. Niech ono nam towarzyszy. Pielęgnujmy to w sobie. Pielęgnujmy wdzięczność Bogu. Pamiętanie o Bożych dziełach pociesza. Czytajmy Słowo Boże. Zachęcam do poznawania tego, co Bóg objawił już, co Bóg powiedział. Bo to pociesza. To nas samych będzie pocieszało. I to dzisiaj to róbmy. Dzisiaj, kiedy mamy możliwość czytania, bo mamy jeszcze wzrok, który pozwala czytać. Kiedy mamy możliwość słuchania, bo jeszcze mamy słuch, który pozwala słuchać. Zauważcie, w księdze Koheleta jest powiedziane: pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Pamiętaj o Stwórcy swoim teraz, w kwiecie swojego wieku, kiedy możesz, kiedy to jest możliwe. Przyjść do Boga, uczcić Go, dziękować Mu, to jest zajęcie wspólnotowe, jednoczące zajęcie Boży lud. Dlatego też się tutaj mogliśmy spotkać. Za to też możemy dziękować, że Bóg nas połączył w swój Kościół. Jesteśmy Jego częścią. Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. No i ostatnia rzecz. Miejmy czas, by okazać Bogu wdzięczność. W naszej zabieganej rzeczywistości. Niedziela, sobota, wtorek. Jakiś specjalny czas. To trochę kosztuje organizowania, trochę kosztuje czasu. Takiego właśnie wyrzeczenia, żeby spotkać się sam na sam z Bogiem. Dziękujmy Jezusowi, jest taka pieśń, za wszystko, co nam dał, za Jego śmierć na krzyżu, z którą zbawił nas.